Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Granitpol Home Design Center
oraz
PRC UA Life.
Granitpol, najlepsza polska firma zajmująca się sprzedażą i instalacją blatów do kuchni i łazienek. Specjalność granit i quartz. Fachowy serwis gwarantuje szybką i dokładną instalację. Zadzwoń 847 952 9686 lub odwiedź przy 600 Bennett Road w Elk Grove Village.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, witam Cię. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
Pięć tematów. Pierwszy temat to temat, do którego zabieramy się już od kilku dni, ale pomyślałem, że no, musimy porozmawiać o programie, który był wyemitowany w stacji TVN na temat metropolity krakowskiego, ówczesnego Karola Wojtyły, choćby także z tego względu, że wiesz, na adres nasz e-mailowy reflektor@polskieradio.com, przypominam, reflektor@polskieradio.com, jeżeli macie uwagi do tych dyskusji, które prowadzę wspólnie z Andrzejem, bardzo proszę o te uwagi właśnie na tego maila. Tam przyszło, no powiedzmy, kilka maili, gdzie zaatakowano nas za to, że użyto określenia, że się boimy tego tematu, więc... A ja powiem ci szczerze, że się zgadzam z tymi ludźmi, którzy tam napisali, że ja się boję tego tematu poruszyć na antenie, no ale z drugiej strony nie możemy udawać, że tego programu nie było, prawda? Więc to będzie pierwszy temat, potem będą tematy związane z wojną rosyjsko-ukraińską, ale w różnych aspektach. Chodzi o doniesienia wywiadu amerykańskiego, o których dzisiaj usłyszeliśmy i to bezpośrednio dotyczące wojny, a także dotyczące jakby roli Chin, jeżeli chodzi o to, co się w tym momencie dzieje. Tak jak mówię, to są doniesienia dzisiejsze związane z tym, co amerykański wywiad do czego dotarł. Także o rozmowie Joe Bidena z prezydentem Macronem. Oczywiście sytuacja na froncie, to są te tematy przed piątym elementem sportowym. Mam nadzieję, że chwilę chociaż o tenisie zdążymy.
No, działo się dzisiaj, tak. Działo się.
No i tym tenisie no, zdążymy porozmawiać wczorajszym tenisie jeszcze, tak? Bo to właściwie, no wczoraj było.
Tak.
Ale zacznijmy.
No ale wczoraj to był taki pokazowy, no nie zupełnie, bo zwycięzca zainkasowali czek, Amerykanie zainkasowali czek na $200,000. Fajnie pracować 30 minut na korcie i dostać dla pary 200 tysięcy, nie?
Ale oni mają obowiązek przekazania tej kwoty na cele, na cel charytatywny wybrany przez siebie, więc...
Aha, dobrze. Także... To mnie bardzo cieszy.
Ale ja też mnie to cieszy, zwłaszcza, że dla tych ludzi 200 tysięcy to zdaje się, że to drobne są.
To są naprawdę drobne, ale ja uważam, że na przykład w radiu też powinny takie stawki obowiązywać.
Za 30 minut oczywiście.
Tak, i chyba nie masz tutaj, chyba byś się ze mną zgodził. Choć to oczywiście żart.
Z naciskiem na słowo żart.
Tak.
Dobrze, no to ten pierwszy temat, a więc materiał TVN-u na temat tego, na co ja bym chciał zwrócić uwagę. Ja bym się nie chciał odnosić do tego, jak ten materiał został zrealizowany, bo został zrealizowany od strony telewizyjnej w sposób perfekcyjny. Zresztą trudno się spodziewać czegoś innego po TVN-ie, bo to jest sprawna telewizja. To, czy on jest prawdziwy, czy jest zafałszowany, czy jest wiarygodny, czy nie, to już jest kwestia dużej dyskusji, bo według mnie jest tam wiele przekłamań, ale to jest jakby też jeszcze inny aspekt. Natomiast ja chciałbym cię zapytać, czy ty uważasz, że ten program TVN-u, to, co się dzieje wokół papieża Jana Pawła II, to jest jakaś, bo według mnie tak jest, zmasowana akcja próby jakby zburzenia wizerunku, zburzenia tego, czym Jan Paweł II jest w polskiej historii.
Nie, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Ja ci powiem, że myśmy byli przygotowani na to. Ja obejrzałem dwa razy ten reportaż, żeby było jasne. Zresztą każdy sobie go może zobaczyć na platformie TVN Go, prawda? Także to se może go zobaczyć bezpłatnie zupełnie. Jeżeli ktoś nie widział, ten reportaż Franciszkańska 3, tak się on nazywał. On oczywiście tutaj, ja się z tobą, ja powiem tak, ja jestem wstrząśnięty byłem, jestem, myśmy byli od lat, paru lat, Jacku, przygotowywani na coś takiego, znaczy, bo zwracam ci uwagę, że ukazywały się książki nie polskich autorów akurat, ale mieliśmy tą słynną sprawę w Meksyku, którą sobie przypominasz, która też była znakomicie udokumentowana, niestety.
Tutaj ale ja nie mam wątpliwości, nie mam wątpliwości co do faktów. Ja mam wątpliwości, nawet wątpliwości. Ja wiem o tym, bo to nie chodzi o to, czy ta sytuacja w Meksyku była prawdziwa, czy sytuacje przedstawione w tym materiale TVN-u miały miejsce. Nie. Mi chodzi o interpretację i o próbę wskazania, że jednoosobowo winnym tego wszystkiego jest Jan Paweł II, co jest dla mnie jest skandalem absolutnym.
Ja oglądałem ten reportaż, w tej reportaży słowa takie nie padają w ogóle. Zresztą jak...
No bo to jest robione w białych rękawiczkach, nie jest to robione za pomocą topora.
Bo ty mówiłeś, pamiętasz, myśmy poza anteną chyba dzień wcześniej rozmawiali na ten temat, to mówiłeś o pewnej ahistoryczności tego wszystkiego, prawda?
Tak.
Ja nie wiem, co to jest ahistoryczność, ale...
Ja zaraz wyjaśnię.
Ja rozumiem tutaj, ale zaraz, ja rozumiem tą ahistoryczność tak, że w tym czasie, w tamtym czasie, o którym mowa, tak zachowywali się wszyscy biskupi i kardynałowie. I tutaj Jan Paweł II był, i tutaj w tym przypadku jeszcze krakowski kardynał, bo to było zanim on wybrany został na urząd w Rzymie, prawda? To było wszystko wcześniej. On się dokładnie zachowywał tak, jak się zachowywali inni biskupi, jak się zachowali, czyli obowiązywała zasada zamiatania pod dywan.
Znaczy, ja bym te, ale widzisz, to jest właśnie, ale to jest właśnie historyczność. Nazwałeś to zamiataniem pod dywan. Oni postępowali tak, jak wtedy stanowiło prawo kanoniczne w stosunku do tego, co należy czynić w tych sytuacjach.
Dobra, tylko łaskawie było tak, no nie, no prawo kanoniczne tak nie decydowało. Zresztą pedofilia była tak samo ścigana 40 i 50 lat temu, jak jest ścigana dzisiaj. Był taki moment, kiedy ten jeden z tych księży, który został proboszczem u świętego Floriana, to jedna z najważniejszych krakowskich parafii przecież, to kobiety chciały jego pobić. To były matki tych dzieci, które zostały seksualnie wykorzystane przez księdza, prawda? Jego po prostu na ulicy zaatakowali i chcieli go... Wtedy Wojtyła się zdecydował i to na mnie zrobiło, ci powiem, jak mówisz o dokumentach, bo problem polega, że tutaj ci dziennikarze dotarli do dokumentów, prawda?
No dotarli do dokumentów, które znajdują się w IPN-ie, dokumentów, które zostały...
Nie tylko. Do tego za chwilę wrócę. To są dokumenty, no bo wiadomo,
ja wiem, tylko widzisz, ale widzisz, ale Andrzej, przepraszam na moment, bo starałem się to powiedzieć na początku, ale może nie doprecyzowałem tego. Nie chcę się z tobą spierać o szczegóły dotyczące tej sprawy, bo musielibyśmy, prawda, usiąść tutaj z tymi dokumentami, wskazywać cytaty i tak dalej. Ja bym chciał, żebyśmy na to spojrzeli od tej strony, czy to, co się dzieje, bo ty mówiłeś o książkach, które pojawiały się wcześniej, o różnego rodzaju wypowiedziach związanych z Janem Pawłem II. Ja chciałbym cię zapytać, czy to jest tak, że po prostu w ramach tej wojny, która się toczy na świecie ideologicznej, która w tej chwili trwa, jakby zmiany, starania się zmiany tego, czym jest człowiek, czym jest historia, czym jest tradycja, obrano sobie jako cel Jana Pawła II, bo wiadomo, że bardzo wiele naszej tożsamości opiera się właśnie na historii związanej z Janem Pawłem II, z jego pontyfikatem. Bo tak, ja powiem o sobie. Ja pamiętam, wybrany został, kiedy miałem 13 lat, tak? Pierwszy raz widziałem Jana Pawła II z bliska w 83 roku w Częstochowie. To była druga pielgrzymka do Polski. Potem była wizyta w 87, kiedy to odwiedził po raz pierwszy Gdańsk, prawda? Był też na Westerplatte. Byłem w tej milicji, wiesz, papieskiej na Westerplatte. Potem jeszcze kolejny raz, już przed ostatni moment, przed moim wyjazdem na zawsze z Polski, to były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie w sierpniu 91 roku. I teraz, w międzyczasie jeszcze byłem również w Watykanie. I teraz do czego zmierzam? Całe moje dorosłe życie, całe moje dojrzewanie i intelektualne, i emocjonalne, tak naprawdę, związane jest z Janem Pawłem II. Ja czuję po prostu, jak wszystko, czego ja się nauczyłem, w czym się wychowałem, jest po prostu brutalnie atakowane przez tego typu programy, jak ten program w TVN-ie.
Nie, ja fundamentalnie nie zgadzam się z takim rozumowaniem. Ja uważam, że jednak prawda jest istotniejsza od tego, jak my się będziemy wewnętrznie czuli, że oto padają jakieś autorytety. No bo Jan Paweł II niewątpliwie autorytetem jest i to nie ulega wątpliwości. I tutaj jego zasług nikt nie podważy. To jest jakby druga sprawa. Natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, że niestety biografię Jana Pawła II trzeba będzie napisać od nowa i trzeba będzie uwzględnić też te wszystkie negatywy. Bo to nie jest tak, że to są tylko same pozytywy. No bo nikt mi nie powie, że słuchaj, no zresztą tych negatywów my w ogóle nie traktujemy poważnie historii, nad czym ja ubolewam. Kiedyś pamiętasz, mówiłeś, my chciałbyś nawet rozmawiać, mieliśmy o książce, którą napisał historyk z IPN-u o solidarnościowej emigracji w Chicago. W tej książce jest zdanie takie, że w pewnym momencie wszyscy proboszczowie polonijnych parafii w Chicago byli świadomymi współpracownikami służby bezpieczeństwa.
Ja nie wiem, nie.
Taka jest nasza historia.
Ja rozumiem, ale nie. Czytałem tą książkę, oczywiście, bo wiesz, bo możesz mnie załatwić tak, jak to Wańkowicz pisał w Karawce La Fontaine'a, cytologią i, prawda, i mówiąc
jest
mi, że...
Jedna moja z ulubionych książek, tak.
No moich też. No i on tam pisze o cytologii, prawda, gdzie on komuś w znawcy tak, Sienkiewicza tak, powiedział, że co ty mówisz, że on dobrze pisał po polsku jak, i przytoczył mu zdanie z Potopu, którego oczywiście adwersarz w tym momencie nie mógł sobie przypomnieć, czy jest, czy nie ma. Więc zamilkł. Prawda? Na takie tak. Dyktum. Natomiast tutaj tak, podobnie, ale... tam Wróbel nie pisze, że wszyscy proboszczowie polskich parafii byli współpracownikami SB.
No on,
użyłeś określenia wszyscy.
Najszerzej, tak, jest w książce wspomniane o tym,
Są wspomniane te przypadki, te sytuacje, ale tak. nie ma tam określenia wszyscy.
Proboszczowie. W każdym bądź razie w pewnym momencie historii tak było, w pewnym momencie, to nie mówię, że cały czas, ale w pewnym momencie był taki moment w historii. No trzeba by tutaj...
Tam najbardziej przytaczane są akurat sprawy dotyczące, przypomnijmy sobie, nie rzymskokatolickiego, nie rzymskokatolickich również, prawda, duchownych. To...
No nie, bo biskup Wojdyła był na początku, a czy on się sam mianował biskupem, on nie był żadnym biskupem.
No to do tego zmierzam,
to była
prawda?
To była taka historia,
ale zostawmy.
To jest poboczny wątek, zostawmy to. Tak. Słuchaj, ja wracając do tego reportażu, ja myślę, że bardzo dobrze, że tego typu reportaże się pokazały, bo ja uważam, że ważniejsza jest... prawda, ważniejsze jest poznanie tego, jak to było, niż zasłanianie się, że upadają nasze autorytety.
Ale ja się nie zasłaniam, tym, że...
To nie chodzi o wojnę kulturową.
Oczywiście, że to jest wojna kulturowa, która się toczy po prostu...
Chodzi o prawdę.
Nie chodzi o prawdę,
nie,
tak.
Żebyśmy wiedzieli, jak to naprawdę...
Ale bzdura, no na pewno nie dowiemy się, nie dowiemy prawdy, oglądając stację, która nic innego nie robi, tylko pokazuje całą prawdę, całą dobę, czyli TVN. No nie mów mi, że TVN może być wiarygodnym źródłem, no.
Wiarygodnym źródłem. Wiarygodnym. Dla mnie jest bardzo wiarygodnym.
Ja rozumiem, że
kiedy oni kłamali w jakiś sprawie na przykład. No gdzie?
Nie
było takich rzeczy po prostu.
Absolutnie TVN jest tubą propagandową lewactwa.
Okej, no to dobra, ty sobie nazywasz.
No właśnie, ale widzisz, ale zobacz, bo jestem. Andrzej, na tym polega nasza dyskusja, bo jak ja używam, jak ja tylko powiem TVP, prawda, to w tym momencie mam wrażenie, że ty tam po drugiej stronie widzisz Jacka Zielińskiego, który podnosi czerwoną płachtę, a ty się zmieniasz, prawda, w byka. I No to w ten sposób, no widzisz, no w ten sam sposób ja odpowiadam tobie. Dla mnie TVP nie jest żadnym wiarygodnym źródłem. Jest to po prostu absolutnie propagandowa tuba wszystkiego, co w jakiś sposób może atakować to, czym jest polska tradycja, czym jest polska historia. Pokaż mi materiał TVN-u.
Jest to brednia dla mnie, tak, ale no, pokaż, mniejsza o to.
Pokaż mi wiarygodny materiał TVN-u na temat polskiej historii. Skoro ty mi każesz pokazywać, kiedy oni kłamią.
Mówisz o TVN-ie czy o TVP?
No jeżeli kogoś atakuje, to ja atakuję TVN, a ty atakujesz TVP.
Aha, dobrze. No to o TVN-ie, żeśmy w TVN-ie tych materiałów było niezwykle dużo. Przypomnijmy sobie bardzo duży reportaż na temat ognia na przykład w TVN-ie. Bardzo dobrze historycznie zrealizowany materiał, dla przykładu. Ale nie to jest najważniejsze. Nie gińmy w takich idiotycznych sporach. Najważniejsze jest to, słuchaj, co jednak w tym programie na mnie największe wrażenie, co na mnie zrobiło największe wrażenie w tym reportażu, wiesz? Na mnie największe wrażenie zrobił ten list, który kardynał Wojtyła napisał do arcybiskupa, do kardynała Koeniga. Kiedy ksiądz ten Sabusz był przenoszony, kiedy on go prosił, żeby tam uznalazł miejsce w Austrii, on tam proboszczem został gdzieś, prawda, i miał prowadzić jakieś badania naukowe. No, oczywiście dziennikarze dotarli do tego dokumentu także tylko dlatego, że wiedeński kościół udostępnił im dokumenty i udostępnił im archiwa. W Polsce te dokumenty nie są udostępniane dziennikarzom, ani nie są udostępniane badaczom. I to jest ten problem. Ja uważam, że jeżeli kościół chce być instytucją wiarygodną i chce, żeby jemu wierzyli, żeby wierzono w to, co oni mówią, żeby mogli być jakimś moralnym wskazaniem dla wiernych, to niestety te dokumenty muszą użyć światło dzienne.
Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Niech badacze z jednej strony, z drugiej strony piszą książki, niech się na te książki, prawda, biją, bo na tym to powinno polegać. Niech o jednym temacie pojawi się nawet 10 tytułów, I nie mam nic przeciwko temu i niech one będą oparte na wszystkich możliwych dostępnych dokumentach, jakie możemy mieć, a wiele z nich nie możemy mieć, prawda, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że do pewnych dokumentów nigdy nie dotrzemy, bo one są w Moskwie i nigdy do nich nie dotrzemy. Natomiast dalej nie zmienia to mojej opinii, że to wszystko, co się dzieje, jest to po prostu zmasowany atak na Jana Pawła II, żeby po prostu, żeby
nie,
go...
Nie, to nie jest atak na Jana Pawła II.
No ale co, no, to on jest jednoosobowo winien za całe zło. Przecież to jest pierwszy papież, który, pamiętasz co powiedział do hierarchów amerykańskich na temat właśnie przypadków pedofilii i tak dalej, no więc... A działał wtedy, to co też powiedziałeś zresztą, działał wtedy w ramach tych zasad, które wtedy były stosowane, prawda?
Tak. To były złe zasady, oczywiście, prawda? Niestety te zasady były złe. No,
tak samo palenie czarownic na stosach było złe, a też często teraz ja słyszę opinię, że Kościół jest fatalny, bo palił czarownice, prawda? Albo dokonał, no, prawda, mordu Indian.
Jest tak, niestety jest tak, że w Polsce w efekcie tego wszystkiego kościoły pustoszeją, to jest inna sprawa zupełnie, myślę, że to się też walnie do tego przyczyni. Kościół musi umieć stawić sobie sprawy tego typu problemom, moim zdaniem nie potrafi sobie stawić czoła temu. I tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcecie, drodzy państwo, żeby traktowano was poważnie, to niestety biskup Jędraszewski te archiwa na ulicy Floriańskiej 3 musi udostępnić.
Nic nie musi, moim zdaniem.
Jest tutaj historia. A moim zdaniem powinien.
No, jest różnica między określeniem musi, a powinien.
Powinien. Dobrze. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli chce ocalić Kościół, to musi. bo inaczej ten kościół się rozpadnie, przestanie istnieć, bo przestanie pełnić swoją rolę, jaką pełni w tej chwili, no. Wiesz.
Od 2000 lat nic innego nie słyszymy, jak to, że kościół się rozpada i niszczeje i
no,
że przestanie
niestety, popatrz, co
istnieć.
Się, no dobrze, Jacek, popatrz, co się w Irlandii stało. Zobacz, jaka tam była ilość skandali. Długo, bo tutaj jeden program by nie wystarczył, żeby o tym mówić, proszę ciebie. Także tutaj jest naprawdę bardzo wiele tematów. Ja myślę tak, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy całą audycję zagadali, wobec tego dajmy temu spokój. Na pewno będziemy wracać, bo na pewno będą się...
Ja mam,
będziemy,
mam pomysł następujący, po prostu wybierzmy sobie w ciągu jakiegoś najbliższego czasu jedną pozycję, którą ty zaproponujesz, historyczną na ten temat, ja drugą. Zapoznamy się nawzajem z tymi naszymi propozycjami i na podstawie tych dwóch, to mogą być artykuły, żebyśmy nie musieli czytać po 1000 stron, prawda? Ale wybierzmy sobie jeden artykuł
nie,
i drugi artykuł.
Nie, mają po 200, 300, 400 stron. Nie,
no to wystarczy jeden wieczór tak naprawdę. Dobrze, no to przejdźmy do drugiego tematu. Tu oczywiście w żaden sposób... No trudno sobie wyobrazić, żebyśmy, jeszcze kończąc ten pierwszy temat, po raz drugi kończąc, żebyśmy tu doszli do jakiegoś daleko idącego porozumienia, ale przynajmniej może uda nam się o tym porozmawiać. Teraz tak, drugi temat. Mówiłem o tym amerykańskim wywiadzie, co wywiad amerykański tutaj mówi. I tak, jedna rzecz to jest ta taka bezpośrednio dotycząca wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie oni mówią, że jakby dają do zrozumienia, że armia ukraińska poradzi sobie w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o tą ataki ze strony Rosjan, ale z drugiej strony też zwracają, amerykański wywiad zwraca uwagę na to, że Putinowi to nie przeszkadza. To ile czasu mu zajmie to, co on teraz realizuje.
Tak, to jest fakt. Także dzisiaj pojawiły się doniesienia o coraz większych jakby rozbieżnościach czy rozdźwiękach między Wagnerowcami, którzy pod Bachmutem walczą, a rosyjską armią. Dodajmy tutaj, że straty wśród Wagnerowców są znacznie wyższe niż wśród rosyjskiej armii. I oni tutaj mają pretensje, że nie otrzymają wsparcia, nie otrzymają odpowiedniej ilości amunicji, etc., etc. No, dzisiaj sporo było na naszej stacji mówiono o Międzynarodowym Dniu Kobiet.
Ale zaraz
mnie zaskoczyła informacja, zaskoczyła mnie informacja ukraińskiego sztabu, że w ukraińskiej armii służy aż w tej chwili 60 tysięcy kobiet. Pełnią one różne funkcje od sanitariuszek począwszy, po żołnierze, którzy walczą na pierwszej linii frontu. Dlatego tutaj wszystkim tym bohaterskim ukraińskim żołnierkom chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim życzyć im zwycięstwa, bo to chyba jest najważniejsze w tej chwili.
Ja to bym chciał życzyć wszystkim kobietom, żeby nie było takiej sytuacji, że kobiety muszą służyć w wojsku. Nawet jak chcą, bo się upierają, że chcą mieć równouprawnienie, jest to nie wiem, no to może Amazonki jeszcze w jakiś sposób bym zrozumiał, prawda? Że walczyły, ale po prostu uważam, że to jest dramatyczne, jeżeli chodzi o naszą cywilizację, że muszą być takie sytuacje, że kobiety służą w armii.
No niestety jest tak i w Stanach Zjednoczonych, takie służą także w siłach specjalnych. Kobiety służą także w siłach specjalnych, także służą w ukraińskich siłach specjalnych. Notabene te siły, także kobiety ukraińskie, nie tak dawno z oddziałów specjalnych zakończyły przeszkolenie w Polsce. One także były szkolone w Polsce, prawda?
Jeszcze jedyna rzecz, jeśli chodzi o kobiety i wojnę, to sobie wyobrażam, że kobiety pewnie są lepsze w roli szpiegów, ale tak poza tym to naprawdę nie chcę po prostu tego, żeby kobiety służyły w armii. Nie chcę. Jakoś tego nie potrafię zrozumieć. Nie chcę, żeby...
Rozumiem kobiety, które służą w armii. No, rozumiem, no, chcą walczyć o swój kraj, chcą walczyć o swój dom. Czemu się dziwić tutaj? W końcu nie zapominajmy, że ta wojna jest o to, czy ten naród ukraiński w ogóle będzie mógł...
Mam wrażenie, że jak kobiety służą w armii, to gdzieś tam ukrywają się faceci jednocześnie, wiesz, za ich plecami.
No, czasami tak bywa niestety, tutaj zgoda, ale mam nadzieję, że nie jest aż tak źle, zwłaszcza w ukraińskiej armii nie jest źle. A tak jak mówię, byłem zaskoczony, że aż 60 tysięcy kobiet służy w ukraińskiej armii w tej chwili.
Kolejna jeszcze...
Jeżeli o tym wywiadzie mówiłeś, tylko, bo musimy kończyć już to, jeżeli mamy cokolwiek o sporcie mówić w ogóle.
No to ja tylko chciałbym zdanie jeszcze na temat wywiadu, bo myśmy się spierali wielokrotnie na temat roli Chin. To z tych informacji amerykańskiego wywiadu wynika jednak, że mimo tam czasami deklaratywnych jakichś zachowań, to Chińczycy cały czas utrzymują współpracę z Rosją.
No utrzymują współpracę z Rosją, ale nie wysyłają broni do Rosji. To o to chodziło chyba w tym raporcie, prawda?
Nie, chodziło o to, że mimo tego, że ta współpraca powinna być albo zawieszona, albo zupełnie na minimalnym jakimś...
poziomie.
Tak, a tutaj Amerykanie twierdzą, że to jest
jedna
współpraca dyplomatyczna, obronna, gospodarcza, technologiczna.
A no to tak, oczywiście, że tak. To tutaj to absolutnie tak. Jest jeszcze jedna informacja, musimy kończyć, tylko jeden wątek powiem. Grozi nam nowa wojna. Z tych informacji, które ja wyczytałem dzisiaj, Iran jest bliski wyprodukowania bomby atomowej, a to może oznaczać, że dojdzie do nowej wojny, bo wątpię, żeby się świat zgodził na to, żeby Iran był mocarstwem jądrowym.
No to,
to nas czeka w przyszłości, może jutro będziemy o tym dyskutować.
To w takim razie o tenisie przez moment. Tak, czyli, no bacz, co mnie cieszy, Jalko, powiem, a potem ty o tenisie, bo ty zawsze masz więcej do powiedzenia na ten temat. Jalko, powiem, że mnie bardzo cieszy to, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz po raz kolejny bardzo dobrze grają w tego mixta wspólnie, bo to dla mnie pachnie medalem olimpijskim w Paryżu, w mixcie.
No to fajno. Wątpię, żeby jeżeli Polska będzie uczestniczyć w tych igrzyskach, prawda?
Na razie mniejsza z tym, nie wiemy tego.
Na razie mniejsza z tym. No wczoraj oni przegrali finał, przegrali, to był troszeczkę cyrk. Zwróć uwagę, co mnie zaskoczyło, ten centralny kol był wyprzedany w 100%. Mimo, że był to trochę cyrk, prawda? No bo mecze polegają, że grano długi tiebreak.
To ja ci odpowiem tak. Ja się obawiam, że ludzie chętniej chodzą do cyrku niż na przykład do teatrów szekspirowskich. I to jest, to niestety tak wygląda, że trudniej kogoś jest zmusić do tego, żeby sobie zobaczył fajny, naprawdę pięciosetowy mecz w Wielkim Szlemie. Mówię o takim przeciętnym, prawda, kibicu, kiedy tutaj zostanie uderzony taką, wiesz, reklamą na zasadzie, że... 8 najlepszych tenisistów, tak? 8 najlepszych tenisistek w parach mieszanych zagra sobie taki turniej, gdzie wszystko się będzie działo w ciągu jednego wieczoru. No to taki przeciętny kibic, wiesz, Jan Kowalski czy John Smith myśli sobie, no to jest super, nie?
No i rzeczywiście się okazało super. Zabawa była doskonała, jak zauważyłeś. Wszyscy się bawili doskonale. To bardziej była zabawa niż gra, oczywiście, chyba trochę. Trochę to była taka pokazowa gra, wiesz, jakby chcieli, tam się popisywali różnymi akcjami. Te pary były dosyć ciekawie skonstruowane. No, nie ma znaczenia, kto wygrał. Nie ma znaczenia, że nasi w finale przegrali, że Iga Świątek z Hurkaczem przegrali w finale. Nie ma to znaczenia zupełnie. W każdym razie, czy to pachnie medalem olimpijskim, zobaczymy, bo na olimpiadzie takich mixtów silnych może być kilka.
Ale nie, ja wiem, tylko zauważ, że tutaj już po raz kolejny mamy sytuację, że im się udaje zagrać wspólnie, prawda? Bo jak spojrzymy na tą rywalizację mixtową, to bardzo często są to zawodniczki i zawodnicy z różnych państw, więc już wtedy razem nie mogą grać. Tam muszą grać pary narodowe.
Tak, także tutaj no, na pewno Szwajcarzy będą mieli silną parę, wiesz, Kazachstan może mieć bardzo silną parę, Amerykanie wiadomo, pan Pegula nie grała wczoraj w tym
Ja się obawiam też, Andrzej, to ja wiem, że to czarny humor na koniec, że to że świetną parę mixtową mogą mieć i Rosjanie, i Białorusi.
Reflektorem po świecie, reflektorem po świecie, zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Granite Pole Home Design Center oraz
PRC UA Life.
Granite Pole, najlepsza polska firma zajmująca się sprzedażą i instalacją blatów do kuchni i łazienek. Specjalność granit i quartz. Fachowy serwis gwarantuje szybką i dokładną instalację. Zadzwoń 847-952-9686 lub odwiedź przy 600 Bennett Road w Elk Grove Village.
pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.